Poczekaj. Idźmy z tym tematem jednak dzieci. To znaczy tak, ja, dla mnie to jest nie tyle, temat dzieci jest jak gdyby nad tym nadbudowany, natomiast główny temat jest tak naprawdę, co się dzieje teraz i co się będzie działo w ciągu na przykład najbliższych 10 lat, czyli na przykład do 35 roku życia, roku 2035 po prostu. Ja uważam, że to jest po prostu taki kluczowy czas, żeby podjąć decyzję, jakby, znaczy ja to widzę od tego strony, bo ja moją decyzję mam, ja tylko chcę jasno powiedzieć, że to jest dla ludzi, żeby podejmowali jakieś decyzje, ale nawet nie takich jak ja czy ty, bo ty już masz jakieś dziecko, nie takie małe i już pewne rzeczy podjęłaś i ty już jesteś trochę, jak ja to mówię, ustawiona. Nie każdy jest tak ustawiony, niektórzy mają 20 lat, są młodzi i oni po prostu teraz mogą w parze wyjechać i sobie inaczej życie, bym powiedziała, ustawić i się zastanawiają na przykład, gdzie jechać. No to, to jest naprawdę duży temat. No to jest duży temat, bo to jest taki temat pod tytułem, ja na przykład uważam, że stawka idzie o dzieci, o przyszłe pokolenie oraz stawka jest o ten 1%. Ja to w tym nagraniu powiedziałam, że jest nas 12% i potrzeba jest 13%, ponieważ 13 jest magiczna i to daje taką duchową formę, duchową stabilizację, a oni nie mogą mieć 88, bo 88 to jest podwójna, po prostu im się tam za dobrze kręci, ja to tak mówię. Ja jak usłyszałam, że te, jak Olek powiedział, że to jest taki układ, ja mówię, jejku, to nie fajnie, to trzeba gdzieś tych, co są tak na granicy, tacy neutralni nawet gadziolki albo po prostu z tymi podczepami. No tak jak na przykład tutaj moja pani, która jest, wynajmuje mi tutaj mieszkanie, no to ona jest dla mnie z tego neutralnego i jeżeli ja z nią współpracuję, to ja ją trochę wciągam, bym powiedziała, w te 12%, ponieważ ona ma ze mną dobry układ, no i ona jest właściwie trans, uważam, więc podejrzewam, że ona jest gdzieś podczepiona, bym można by powiedzieć, pod agendę, demo. No i tak to widzę i nie ma aury. A pani druga, która wynajmuje mi mieszkanie w Jaujos, jest, ma zaczelniona, no nie, zaczelniona. Czyli ona jest organiczna, ale jest gdzieś z podczepami, ale za to jest taka, no daje się z nią dogadać, a na pewno daje się z nią zrobić biznes. No i ja uważam, że tych ludzi trzeba doczepić do tych 12%, że oni będą współpracować i będzie uczciwy układ. My ich akceptujemy. Okej, okay, tak ci widzę, taka jestem. Ja ciebie nie będę zmieniać. Ja od ciebie nic nie chcę, tylko ty ze mną współpracuj. Ty nie wchodź na mój teren, tak samo jak z gadziolkami, nie? Tu są granice, ale współpracujemy. Ja cię widzę, jaki jesteś, ja cię akceptuję. Nikt cię stąd nie będzie wyrzucał, ale szefami tej przestrzeni jesteśmy my. Ja tak uważam, że to tak trzeba jakby sprawę rozegrać. I oni zresztą to wiedzą, uważam. Oni wcale nie chcą stąd się zmyć, wielu z nich, i wcale nie chcą nam szkodzić.
Bardzo, ja zauważyłam w ogóle, że bardzo dużo młodych ludzi obecnie jest taka tendencja wyjeżdżania do Tajlandii. Tajlandia stała się ultramodna.
Naprawdę? No więc to, Aga, to pogadajmy o Azji. Bo ludzie właśnie nobilitują i idealizują Azję, to pogadajmy o Azję, bo to jest temat właśnie, co w tej Azji jest, co niekoniecznie, oni może mają te piękne plaże i faktycznie, jak to ludzie mówią, oni są tam jest tak czysto i to, no to pytanie, czy tam jest faktycznie tak czysto? No dawaj.
Nie.
No to dawaj. Czy tam jest czysto duchowo i w ogóle fizycznie?
Nie. Więc moja taka dobra koleżanka jest Tajlandką. W wieku 13 lat została sprzedana na czarnym targu przez rodzinę, ponieważ byli tak skrajnie biedni, że nie dali rady jej wychowywać. Była wielokrotnie gwałcona i ma trójkę dzieci.
Wychowuje sama?
Co?
Sama wychowuje?
Nie, poczekaj. Po czym tak się to skończyło, że jakimś cudem udało się jej skończyć jakieś szkoły, łącznie z tymi masażami, i tam poznała swojego obecnego męża, z którym jest 15 lat. Okej? Okay? Polaka, który ją kupił, żeby jej nie zabili.
Jest to, jest to jakiś sposób, no ale dalej, pytanie, czy to jest dobre tak miejsce do życia z dziećmi, z wspólnotami?
I teraz tak, taka była sposobność, że oni początkowo te dzieci zabrali do Polski, ale prawo polskie do teraz Ticie nie dało obywatelstwa. Ona musi robić wizy. Rozumiesz?
Bo to jest w ogóle duży, trudny temat, bo tu w Ameryce to też jest temat, jak gdyby na przykład, ja to mogę jasno powiedzieć, ale są jak gdyby wyjścia, a uważam, że w Europie pewnych rzeczy się nie zrobi, które tutaj można. No i?
I słuchaj, i wyobraź sobie, tak pokrótce ci powiem, no i sytuacja była, ta moja znajoma koleżanka, taka była sytuacja, że wreszcie te dzieci jeździli raz tu, raz tam, raz tu, raz tam, raz tu, raz tam, dobra, no generalnie są dorosłe, tak? Laska ma 40 lat obecnie. Więc tak się to skończyło, że mieszkają pół roku w Polsce, pół roku w Tajlandii, ale to tak naprawdę chyba za namową Piotrka, bo on jest po prostu zakochany w Tajlandii. Z tym, że jeżeli mieszkasz w Bangkoku, to jest super. Tak? Jest ultra technologicznie, mają super technologię, są najlepsi w tym, w tamtym, siantym, w tamtym. Jest super wszystko podane. Oni mają manię czystości, manię wypolerowanych rzeczy, tych pięknych, pokazanych różnych. Po prostu Titka gotuje po prostu tak zarąbiście, że się lepiej nie da. Dopóki nie pojedziesz na prowincję.
No, jak wygląda prowincja? Bo to też ludzie się strasznie, tak samo jak idealizują Amerykę Południową, Afrykę, tak samo idealizują Azję. To trzeba sobie jasno postawić, że nie jest bieda. Idealnie, no.
Bieda.
Bieda.
Bieda, kiła i mgiła.
Tak, i przede wszystkim jest brudno, tylko kwestia jest taka, że nadal da się mieszkać na prowincji, ale trzeba najpierw spojrzeć prawdzie w oczy, jaki jest i znaleźć sobie jakiś azyl, tak, na tej zasadzie.
To nie wszystko. To nie wszystko. Z punktu widzenia ekonomicznego, Tajlandia wcale nie jest tania.
No właśnie, to też jest takie coś. Afryka i Ameryka Południowa są tanie.
Druga rzecz, z punktu widzenia kulturowego, jako buddyzm, tak, bo tam jest taoizm jest w Japonii, buddyzm, tam jest taki buddyzm mieszany, więc chciałam ci powiedzieć, że tam jest totalna obłuda, taka jak u nas w KKA. Jak ona mi opowiada, ile tysięcy dolarów potrafią wydać zamożni Tajlandczycy, żeby tylko się pokazać, że jakaś tam statua Buddy, ozłocili ją w kwiaty za ileś tam tysięcy dolarów. Mhm. Rozumiesz? Tak jak tu masz church, to tam masz temple.
Ale w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej jest to samo, że stawiają ogromne Chrystusy, wiesz, i te figury tych Maryjek i tak dalej, i to jest gruba kasa, albo jak są jakaś jest impreza, to oni robią orkiestry i dywany i tak dalej. To jest to samo, ale to jest na zasadzie, żeby się pokazać, bo ty musisz, bo jesteś bogaty w tym mieście i nie wypada ci tych pieniędzy tam nie dać, a poza tym to jest takie myślenie, i w Azji uważam, że jest to samo, pod tytułem tak jakby bożkowi masz dać pieniądze, żeby ciebie chronił, bo to prawda, to są bożki i demony.
No ta moja koleżanka kompletnie się z tym nie zgadza, więc ona w ogóle jest takim wyrzutkiem rodziny, nie dość, że ją sprzedali, to jeszcze jest wyrzutkiem, bo nie wierzy i w ogóle jest... W ogóle ona jest bardziej w moją stronę niż w tamtą stronę, rozumiesz? No i opowiadała mi kiedyś właśnie na temat właśnie wierzeń, jak to wygląda kulturowo, co ona czuje w środku, jak ona to widzi, jak to wygląda wśród dzieci, wśród młodzieży. Słuchaj, oni się szczycą, że się wszyscy poszczepili latali do Ameryki, bo chińskie szczepionki były beznadziejne. Wszyscy chodzą w maseczkach
tak,
tam.
Właśnie taka jest Azja. Bo w Azji tak naprawdę jest jeszcze dużo, jakby to powiedzieć, ja uważam, że ludzie natywni to są bardzo mocno, znaczy właśnie można by się zastanawiać, po tamtej stronie to uważam, że głównie Nowa Zelandia albo Australia, cała Oceania i Azja to są bardzo mocno, oni uważam, to jest bardzo dużo biorobotów i gadów hybrydyzowanych, hybrydo, modliszko, więc tam tak naprawdę mentalność nie jest wolna, jak gdyby to jest takie gubienko posmarowane takie ładnym lukrem. Tak to nienawidzę Azję.
Ale Azjaci są generalnie, nie mówię wszyscy oczywiście.
No nie, grani nie uogólniamy, okej? Okay? Nie uogólniamy, ale...
Tak. Ale są generalnie bez empatii. Te istoty są nie mają empatii. Nie mówię oczywiście, nie generalizujmy, że to wszyscy są tacy, tak, wszyscy Polacy są alkoholikami, tak, ja nie piję alkoholu, nie? Dziwne.
No ja też nie.
No właśnie, więc kurwa, co to za Polak, nie? No to co to za Azjata, że empatii, że ma empatię, nie? No co to w ogóle, skąd on się wziął, kurwa, nie?
No ale kwestia jest tego, no skąd więc... oni się wzięli, ci Azjaci, bo większość Azji jednak jest w dużej mierze hybrydo szarako, no nie wiem właściwie, jak to, wchodząc w takie tematy, skąd oni, prawda? A dużo jest jednak gadzio wężów.
Ciężki temat, tym bardziej, że Azja jest podzielona na wiele frakcji.
Tak.
I generalnie to jest naprawdę ciężki temat. Może kiedyś się za to wezmę, bo lata temu, jak był drugi przewrot we Włoszech, który był krach ekonomiczny, mój szef, który robił najlepsze na świecie wykresy giełdowe, mówi mi tak: wyjeżdżaj do Polski, bo w Polsce będzie jeszcze dobrze za kilkanaście lat, powiedział mi, a Indii należy się bać.
No, a powiedział ci konkretnie co, dlaczego, bo zobacz, bo ja widzę na przykład teraz, obserwując na przykład od mojego ex z Pakistanu i generalnie jak tam idą słuchy stamtąd, że w dużej mierze oni, tak, wcale nie wychodzą z takiego bardzo egregorycznego islamu, bo jednak trzeba zrozumieć, że duża część Azji to jest bardzo ortodoksyjny buddyzm, dalej bardzo ortodoksyjny hinduizm i bardzo ortodoksyjny islam, bardzo ortodoksyjny. Tak naprawdę bardzo trudno z tego wyjść, duży egregor, a na to nałożone jest tak naprawdę czarna magia. No i teraz w czymś takim, jak gdyby tam jesteś, ale oni do tego dokładają technologię i sztuczną inteligencję. Czyli tak naprawdę no, nie widzę, żeby to było bardzo mocno przestrzeń wolności. Tym bardziej, że jak ktoś uważa za przestrzeń wolności, że on pójdzie i będzie joginem, będzie studiował, no to trzeba wprost powiedzieć, że bardzo dużo tych istot, które są w tych egregorach, znaczy z poziomu kundalini, yoga, w ogóle nawet hatha yoga czysta, nie? To są już popodłączane w ogóle pod modliszki, pod gady i tak dalej. I to nie ma, ja w ogóle nie widzę tej przestrzeni jako przestrzeni czystej, znaczy jeżeli ktoś uważa, może jak pojedzie i ma dużo pieniędzy, kupi sobie wyspę i naprawdę jest ustawiony, to może będzie miał jakąś wyspę, aczkolwiek jak ja posprawdzałam osoby, nawet Polaków, którzy tam jeżdżą, tak, znaczy posprawdzałam, no to tak popatrzyłam, no to uważam, że oni mają jakieś, albo są gadami, albo są gadzie umocowani i po prostu im tam dobrze. Tyle w temacie. I jeszcze ze sztuczną do społu. I to te osoby jak gdyby funkcjonują tam. Nie widzę za bardzo Azji jako możliwość odbudowania starego porządku świata.
Kiedyś lata temu miałam taką moją koleżankę Sulejkę, że mam ją do teraz, tylko że już się urwał kontakt, bo no ona miała dziecko z prawdziwym ADHD, czyli z porażeniem neuronowym, które się odbijało od ściany, po prostu szło i zabijało się o ścianę, więc cały dom był wytapetowany w materacach. I ona pochodziła ona pochodzi z Indii Północnych, w sumie na samej górze Indii Północnych. I ona stamtąd zwiała, po prostu uciekła. Bo ona, to dziecko się urodziło, ten jej syn urodził się w tych Indiach Północnych normalnie, a oni to i w tym miasteczku, gdzie ona mieszkała, no to to dziecko to było do utylizacji.
Tak, oni bardzo, oni jak gdyby wszystko co jest zaburzeniem, chore.
Słuchaj, więc oni polowali na to dziecko, żeby to dziecko tym rodzicom po prostu zabić. A w związku z tym, że Sulejka robiła jakieś tam międzynarodowe szkoły, w sumie też odnośnie psychologii i trochę masaży właśnie, no w sumie pod kątem tego dziecka tak naprawdę to robiła, więc mieli jakichś tych pieniążków troszkę więcej i spierdzielili do Włoch.
No ale to jest właśnie ta kwestia, zobacz, że jakby, nie wiem, ja, Aga, pomyśl sobie, że mamy te trzy epoki, to ja uważam, że cel jest taki, jakby wszyscy ludzie, którzy przyszli tutaj, czy są jak gdyby z trzeciej epoki, hybrydy i tak dalej, nawet organiczni, czyli tak naprawdę w trzeciej epoce tacy organiczni to są tylko dzieci kryształowe, które przyszły nowe, no nie? Wszyscy inni to chyba jest zapełniacze. Natomiast ja uważam, że cel jest zabicie wszystkich istot, które są z drugiej epoki, które przeżyły, a to oznacza, że przede wszystkim te tereny są nie do funkcjonowania, a ten teren drugiej epoki, to jest tak naprawdę tak jak szło, całe tak naprawdę, no właśnie północna Afryka, prawda, Tutorogowie tutaj to, tak naprawdę idziemy dalej, to jest cały Bliski Wschód, aż pod właśnie to, co robią Polin, czyli Polska tak naprawdę tutaj ten teren, południowa Europa i idziemy dalej, to jest jak gdyby właśnie to, co, bo przecież ta Ukraina to też jest okupacja tak naprawdę tego terenu, idziemy dalej te Kazachstany i tak dalej, dalej środek, gdzie poszli Arya, jak oni dalej budowali, bo przecież to druga epoka to była tak naprawdę Persja i dalej jakby północna Afryka, Bliski Wschód, ale też szło na wschód i całe Indie, Indie, Pakistan, ten środek, Himalaje, Tybet, to było...
Tam masz całą, oczywiście, że to tak, wszystko. Tam masz całą część Hindukuszu i to się łączyło w ogóle z Indiami, a
tak, wiesz, tak. No to te tereny są nie do... Ja w ogóle mówiąc klarownie bym powiedział tak. To są te tereny, których teraz trzeba uniknąć, ponieważ one są najbardziej czyszczone. W sensie oni próbują tych ludzi, co jeszcze tam zostaną, ukatrupić. Ja to tak stwierdzę. Ale to... I teraz to nie chodzi o to, żeby być chojrakiem, czyli hero, i tam zostać i się dać zabić. To jest głupie, przepraszam. To chodzi o to, żeby po prostu na te 20 lat, powiedzmy, wyemigrować gdzieś indziej, prawda, na północ albo na południe. Afryka jest wyjściem, czyli tak naprawdę na dół Afryki. I po prostu tam znaleźć sobie umocowania prawne, umocowania legalne i po prostu tam wychować odpowiednio dzieci i tak naprawdę stamtąd puszczać impulsy. I to oznacza, iskry mają wyjść. Z Polski tak naprawdę, to jest z Polski, to nie wiem, to nie o to chodzi. Uważam, że to chodzi o to, że wszystkie osoby, które są organiczne z tego, mają wyjść stamtąd.
Ale nie, ja myślę, że stricte mi chyba chodzi bardziej o Polaków, którzy są właśnie Ariami i którzy są, popatrz, są rozsiani w różnych częściach świata i niektórzy robią dobrze w naszą stronę, niektórzy nie, ale generalnie już są gdzieś.
No tak, kwestia jest taka, że ludzie, ja uważam, że ludzie idealizują i ja tu po prostu będę brutalna, bo ja uważam, że jeżeli ktoś mi mówi, że okej, jesteś organiczny, więc masz w sobie światło, po pierwsze to jest dla mnie główna prawda, ponieważ ludzie nie mają dostępu stricte do światła. Światło to są bardzo wysokie wymiary, do których ludzie nie mają dostępu. Uważam, że ludzie teraz ledwie odganiają świadomość ciała tak naprawdę, materii na tym poziomie. Natomiast ja bym powiedziała, że niewystarczająco się łączymy. taka jedna osoba, jedna rodzina, powiedzmy mama, tata i dziecko, mieszkasz w Anglii albo wymigrujesz do Islandii i tak dalej, i jak myślisz, że na przykład wokół masz samych fajnych ludzi w swoim kolektywie, no to ja bym powiedziała, że przez te najbliższe rok albo dwa albo coś, to po prostu by powinni posprawdzać, kogo mają przy sobie, bo ja też u siebie zaczęłam sprawdzać, a ty wiesz doskonale, że wcale nie ma się przy sobie samych organicznych osób i pytanie, co dalej, no nie? Jak ktoś jest młody i dopiero ma przed sobą życie, to po prostu uważam, że powinien tworzyć kolektywy, ale nie w tym pasie. Nie w tym pasie, bo żeby naprawdę dobrze oddziaływać i dobrze wychować dzieci czyste, żeby one dosłownie 4-5-latek już będzie aktywowany i naprawdę będzie on sam, kryształowe dziecko, puszczał dobre impulsy w przestrzeń, to po prostu nie można być w tym pasie. Po prostu uważam, że to nie wyjdzie, to jest po prostu za... No nie, bo ta energia jest nawet przecież, to co my mówiłyśmy, że ta energia jest neutralizowana, więc wszystko ci idzie jak po grudzi i tak dalej.
Oczywiście. Teraz ostatnio usłyszałam, że generalnie ja ci kiedyś wysłałam chyba, albo nie, Olisie wysłałam, ja wam to wyślę na grupę, jak Afryka została podzielona poprzez państwa najeźdźcze, no. I który region jest czyj, bardzo mocno się tam Azjaci wpieprzają, bardzo mocno. Już nie mówiąc o naszych pedofilach w sutannach, okej? Okay?
No ale to oni są wszędzie. Tutaj jest pytanie, jak się umocować, żeby z nimi też nie... Bo to nie chodzi o to, żeby wychylać się za bardzo i z nimi zadzierać. Nie, to w ogóle o to nie chodzi.
Nie, to chodzi o to, stricte chodzi o to, że Afrykę wykupują bogaci oligarchowie. Ostatnio sobie weszłam na Rwanę i napisałam Property for Sale in Rwanda. Słuchaj, kasy chcą tyle i ci biedni ludzie, którzy byli właścicielami tych ziem, czy są właścicielami tych ziem, jest takie jedno tam widziałam zdjęcie i po prostu płakać mi się chciało. Mama i córka siadły se na wzgórku w Rwanie, na własnym polu i pisze property for sale for 5,200 euro. Okej? Okay? No więc, jeżeli ty sprzedajesz i płacz w tych oczach jest po prostu, są łzy, rozumiesz?
Ale dlaczego nie muszą sprzedawać?
Bo umierają z głodu, bo ich Żydzi wybijają głodem.
No to dobrze, ale to czy nie jest tak, zobacz, bo jakby kwestia jest taka. Ja nie jestem w Afryce, ja nie umiem powiedzieć, okej, okay, jak jest w Afryce. Ja na przykład obserwuję, nie wiem, Ewę Barbarę, prawda, ona jest w Tanzanii i tak, jest bieda, jakby z tego trzeba zdać sobie sprawę. W tych miejscach, o których mówimy, czyli nawet tutaj weźmy tą Azję, czy nawet Syberia, czy Afryka, czy Ameryka Południowa, czy Karaiby, to jest bieda. Jest w dużych miejscach jest brudno, jest zanieczyszczone, jest mafia, są narkotyki, są sprzedawane, jest trafik ludzi, jest to wszystko, prawda? Natomiast kwestia jest taka, że w dużej mierze ja uważam, że to wszystko trzeba robić przez fundację, czyli tak naprawdę umiejscawiać się na jakimś terenie i nie bić się z nimi tam za bardzo, umocować się przez kogoś natywnego stamtąd. No i generalnie uważam, że to jest na zasadzie tak naprawdę pomagać tym ludziom, współpracować z nimi jakoś, czyli na przykład dawać im pracę, albo kupić od nich na przykład ziemię, zrobić tam siedlisko i dać im pracę, bo ja na przykład nie zamierzam mieć siedliska i że tylko Polacy przyjadą i my będziemy gotować. Ja uważam, że spoko jakąś panią, która świetnie gotuje, można zatrudnić, prawda? Niech ona gotuje albo sprząta, albo coś. I oni będą naprawdę wdzięczni i to będzie na zasadzie współpracy i wtedy można nawet dostać dofinansowanie z jakiegoś tam urzędu, ponieważ na przykład dajesz pracę albo pomagasz komuś tam i masz po prostu takie stowarzyszenie, które no w jakiś sposób, a jak jeszcze nie wiem, zrobić bibliotekę, szkołę albo po prostu zajęcia angielskiego za darmo, to oni będą w ogóle happy i to jest na tej zasadzie, no nie? Ja tak to widzę, że to nie chodzi o to, żeby się oddzielić za murem. tylko po prostu postawić bardziej granice takie, no bardziej takie energetyczne, żeby przyciągać odpowiednie osoby, ale z nimi współpracować i im pomagać.
Tak, ale wiesz co, ja oglądałam ostatnio taki program takiej dziewczyny, jak znajdę linka, to ci wyślę. Ona rzuciła wszystko i wyjechała do Kenii, poznała swojego męża Kenijczyka i pokazuje prawdziwe oblicze Kenii. To jest dokładnie to samo oblicze, które mi opowiedziała Olisa. No i zadano jej pytanie, dlaczego jest w Afryce tak brudno? Dlaczego ci ludzie są takimi syfiarzami? No więc ona odpowiedziała na to pytanie bardzo prosto, że wywózka śmieci przeciętna za miesiąc w Kenii wynosi $50. Mhm. Tak? Na rodzinę. Więc w momencie, kiedy jest rodzina, która nie ma statusu $50, a zostawi śmieci w domu i utylizuje je na własny koszt, przyjdą panowie w sprężynkach i wpierdolą im karę.
Tak.
Jeżeli te kary będą się nawarstwiać, odbiorą im dom.
No to muszę ci powiedzieć, że no bo to jest taki temat, prawda? Bo na przykład w Ameryce tak nie jest. Nie jest tak.
Słuchaj. I na podstawie tych śmieci, kogo stać na wywózkę śmieci? Oligarchów, mafię i hotele, tak? Szpitale, jakieś tam instytucje.
Które są ustanowione przez Europejczyków i tak dalej, tak?
A najgorszymi gnojami są Holandczycy. Okej? Okay? Danimarka, Holandia, te sprawy. I teraz sprawa jest takiego typu...
Którzy produkują najwięcej śmieci może jeszcze, te instytucje.
No przecież to się przywozi do Afryki, tak? Jak od nas się z Niemiec przywozi do Polski.
No właśnie.
No dobra, ale nie do tego zmierza. I teraz jest taka sytuacja, że cały czas się mówi pomoc Afryce, pomoc Afryce, pomoc Afryce. A tak naprawdę, kiedy słyszałam wypowiedź takiego Afrykańczyka, że oni nie potrzebują pomocy, tylko potrzebują, żeby ich przestali dożynać.
Tak.
Rozumiesz? To są naprawdę inteligentni ludzie. Słuchaj, jestem zakochana w jednej babeczce, która robi ceramikę. Jest po prostu tak bajeczna, że to jest szok. Ona stworzyła własną szkołę ceramiki za darmo dla tych dzieci z całego tego swojego miasteczka, w którym mieszka. Mhm. Cała historia bójki Hutu i Tutsi była sprowokowana przez Holendrów i Belgów. Tak? No ale... Okazuje się, że Hutu i Tutsi zajebiście się dogadują i mają najlepsze plantacje. Więc to zrobili obecnie? Znowu wszczęli wojnę, żeby tych ludzi się sami wytłukli.
No ale to jest to samo, no przecież jakby pod tytułem Irak, Iran czy wojna w, nie wiem, tak zwanej tak. Jugosławii, to wszystko jest napędzanie jednych na drugich, no. Ja generalnie uważam, że po prostu jak wejdzie się, jakby, bo pytanie, jakie jest rozwiązanie, no nie, bo problemów jest miliony. Ja uważam, że jak wejdziesz...
Było, na przykład w Tanzanii jest babeczka, jest rodzina, w Tanzanii. Muszę spytać Olisy, gdzie to jest, ona wie dokładnie. Jest rodzina, która założyła stadlinę koni.
Aha. Ale jak to, okay. Europejczycy?
Amerykańcy. Mhm. Założyła stadlinę koni, ponieważ dlaczego to się stało? Wyobraź sobie, że jakiś oligarcha chciał całą sawannę tej części Tanzanii po prostu zrównać z ziemią. Mhm. Rozumiesz? I oni jak to zobaczyli, to od tych ludzi kupili to za psie pieniądze lata temu. Kupili, kurwa nie wiem, tak to wygląda, jakby cała Polska to była. Mm. Rozumiesz? I oni założyli tam takie gigantyczne siedlisko zostawili tą sawannę taka, jaka jest. To jest ich własność. Tam są Tam jest wszystko. Tam są hieny, lwy, kurwa hipopotamy. No wszystkie zwierzątka sobie są. Są te konie. Oni organizują rajdy konne. Taki cały rajd dwutygodniowy ze wszystkim, z jakimiś tam innymi rzeczami kosztuje od 15 do 20 tysięcy. Okej? Oprócz tego teraz zrobili plantację kawy. Rozumiesz? No więc fajnie jest, jak jest takie coś i jak są w miarę kumaci, a powinni być, jeżeli uratowali ćwierć sawanny, tak? Więc można się podpiąć do nich i zapytać, czy nie chcieliby współpracować jeszcze z takim czymś.
Nie no, zgadza się też, że to właśnie o takich ludzi chodzi. To chodzi o to, generalnie idea jest taka, że przynajmniej moja idea jest taka, że ludzie mają pieniądze, ja wiem, że mają i jak gdyby teraz kwestia jest taka, że nawet jak sprzedasz jakieś tam tereny, albo nawet jak nie sprzedasz, ale jakby wyniesiesz się z Europy i powiedzmy, powiesz sobie, że na przykład na 20 lat, żeby odchować dzieci na przykład, prawda, po prostu sobie wyjeżdżasz i zainwestujesz w siedlisko. Ja to na przykład widzę tak, że no widzę jak najbardziej Afrykę, nawet w różnych miejscach, Amerykę Południową też w różnych miejscach, być może nawet Środkową Amerykę, może nawet Meksyk, okej? W tym sensie, że tu po prostu potrzeba, jakby żeby ktoś był, kto już ma jakieś umocowanie, prawne i zresztą jak się ma bardzo dużo pieniędzy, to po prostu możesz wejść jako fundację i założyć i możesz kupić teren i na to dostanie się wizy. Natomiast kwestia jest taka, żeby po prostu połączyć siły. Ja na przykład nie mam w tej chwili pieniędzy, żeby takie siedlisko kupić i mam pomysł na razie taki, żeby szukać ziemi, mały kawałek i na przykład wynajmować. Ale z drugiej strony ja na przykład mam takie poczucie, że ja na przykład dużo wiem, ja mam tą gajosofię i ja mówię po hiszpańsku, tak? Więc to mogłoby być na tej zasadzie, że jeżeli jakieś osoby chcą się podłączyć i mają pieniądze, to nawet na zasadzie takiej, że jedna osoba jak wpłaca coś, prawda? Na zasadzie po prostu datek na budowę tego siedliska i wtedy już można jakiś większy teren po prostu kupić. Rozumiesz, na tej zasadzie. I każdy ma prawo po prostu tam na przykład, nie wiem, na 10 lat albo 20 lat po prostu zbudować sobie coś i mieszkać, a może zbudować coś razem na tym terenie. Tak ja to widzę. I to w tym momencie to jest to kolektyw po prostu, wspólnota, która razem jakoś funkcjonuje. Na tej zasadzie, rozumiesz?
Ja generalnie bardzo mi się coś takiego podoba, bo na przykład osoba prywatna, która będzie chciała pojechać, załóżmy, do Tanzanii, tak? Jedziesz sobie do Tanzanii i nagle kupujesz pole. Nagle okazuje się, że to samo pole kupiło 15 osób, ponieważ w Afryce nie jest to uprawomocnione. Oni sobie sprzedają to tak, jak świeże bułki. Ty przychodzisz z dokumentami jak środku. A on ci powie, no ale sprzedałem panu Krystianowi.
No ale to w Ameryce też takie rzeczy mogą odchodzić i to kwestia jest taka, że na tym też polega troszeczkę ta wolność. Dlatego ja uważam na przykład, że nie jest dobrym pomysłem, żeby na przykład jedna osoba jechała, a zwłaszcza jeżeli nie zna języka, nie ma jeszcze wizy i tak dalej i ona sobie po prostu będzie funkcjonować na czarno. To może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, że ale to jest moja ziemia, ja mam tu wizę i coś tam i cię po prostu stąd wyrzuci. Co wtedy zrobić? Więc jak gdyby to jest kwestia taka, że trzeba być umocowanym prawnie i uważam, że tam cały czas ktoś musi być. To jest na tej zasadzie, dlatego powiedziałam, że powinna być wspólnota, jak ty wyjeżdżasz i nie licz na nich, że będzie pani co gotuje i ty zostawisz ją na tym terenie, pojedziesz na pół roku do Polski i wrócisz, wszystko będzie cacy. Może nie być, więc to jest ten temat i w Afryce, Ameryce jak gdyby jest, uważam, taki temat. Azja dla mnie w ogóle nie wchodzi w grę, choćby z tego...
No, ty przyjeżdżasz, słuchaj, a powiedz mi tak teraz w ogóle już przy zdrowych zmysłach, jeżeli ty masz jakiekolwiek działalność i zostawisz go na pół roku pani Lodzi w Polsce, to uwierz mi, że go już mieć nie będzie.
No właśnie, to jest na tej zasadzie. No na jakiej zasadzie jak gdyby... Teraz jest też tak, że na ile można ufać ludziom, no nie, że masz kogoś, kto jest zarządzający, odpowiedzialny i tak dalej, ale nie wiesz, czy on cię nie wysiuda i tak dalej. No tak to widzę, jak no nawet obserwując moich znajomych, czy mojego brata, jak to tam te spółki wszystkie wyglądają i tak dalej, podkupowanie się wzajemne i zdradzanie. Więc no ale cóż.
Na naszym terenie tutaj Małopolski, gdzie jest bardzo duży rozwinięty sprzedaż turystyczna, tak zwana, tak to można nazwać w cudzysłowie, no to więc tutaj to jest po prostu taka walka o ogień, jak faktycznie kuźwa wojna persko-grecka w Termopilach.
No.
Czy tu jest taki pucz, że ja tak naprawdę jestem osobą wyciętą całkowicie z życia tutejszego miasteczkowego, bo ja ich wszystkich znam, ja ich wszystkich szanuję, ja z nimi wszystkimi rozmawiam, bo ja jestem stąd. Wiedzą, że ja jestem walnięta, ale wszyscy mnie szanują i wszyscy mi zazdroszczą, że jestem walnięta, bo ja mam jaja to powiedzieć. Spoko, ale nie wchodź w nimi żadne w interakcje, ponieważ jak otworzysz swój biznes, daję ci gwarancję 2 lata i go zamykasz. Zwłaszcza jeżeli to jest miejscowy dla miejscowego. Otworzysz sklep, żaden miejscowy do niego nie przyjdzie. Mhm. Ani jeden. Dlatego, że obok Kryśka ma ten sam sklep, ale ty masz bardziej zajebisty, nowoczesny, a ta stara pindala firynda to ma.
No ale to jest też takie troszeczkę podchodzenie krabów. Wiesz, muszę ci powiedzieć, że na przykład tutaj troszeczkę inaczej funkcjonuje to wszystko. I ja na przykład mam szacunek tutaj w tej Ameryce. Nie wiem, jak jest w Afryce, podejrzewam, że tak samo. Oni mają mentalność inną. Oni mają bardziej mentalność kolektywną, taką jednak żeńska energia. Czyli on na przykład mi mówi, mi się skończyło to, ale niech pani idzie do sąsiada, bo ja wiem, że on ma. Oni potrafią ci odesłać. To jest takie... oni uważają, i w ogóle wszystkie te sklepy takie same, branżowe stawiają obok siebie, bo oni uważają, że nie, że sam i ja wysiudam tego sąsiada, co ma taki sam sklep, tylko właśnie ta kooperatywa, to współistnienie tych sklepów funkcjonuje lepiej. Więc oni tak naprawdę nie chcą usunąć sąsiada na tej zasadzie.
Jeżeli pamiętasz, to kiedyś też tak było w Polsce, tak było. Tylko niestety Polska weszła na pułap. Nawet nie można tego powiedzieć Zachodu. Ja
nie, to jest po prostu agenda. Agenda, że żadne małe biznesiki już nie mogą istnieć, tylko wszystko jest monopol, jest po prostu zabijane.
To jest po prostu, ja jak to obserwuję przez te lata, które tutaj jestem, to zmieniło się o 380, nawet nie 360, ale o 380 stopni. I najgorsze, wiesz, co jest dobre w tym wszystkim, że ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie na kompleks, przynajmniej w 50% już to widzą.
No i co, jakie oni mają plany? Bo ja uważam po prostu, że znaczy to, że Polska jest w ogóle bardzo trudna do funkcjonowania, bo to jest kwestia nastawiania nas przeciwko samym sobie i Polacy tego z jakiegoś powodu nie widzą, nie rozumieją, że to jest po prostu celowe nas skłócanie, albo nawet jak gadają, że wiedzą, to nic z tym nie robią, nadal skłócają się sami ze sobą. Nawet w rodzinach i się kłócą i tak dalej.
Poświęcili Polskę tej pindzie la firyndzie zjadaczce dzieci, no to o co ciebie chodzi?
No tak, ale zobacz, jak ty to tak powiesz, a wiele osób nawet u mnie na Facebooku po prostu zaprzeczy i powie, że nie, prawda? Więc jak gdyby nie ma jeszcze przejrzenia na oczy, nie ma przejrzenia na oczy. Jest może gadanie o tym, może tak, może siak, no tak, Kościół tutaj to jest pedofilia, ale nie ma działania stricte przeciwko temu. Ale to jakby Polska to jest w ogóle oddzielny temat, natomiast ja po prostu uważam, że Europa w związku z tym, że są tak jak są zabijane małe biznesy, tak są tak naprawdę zabijane małe jakby rodziny czy w ogóle kolektywy, które po prostu będą inne i to będzie postępować i po prostu mi tylko chodzi o to, że podejmować decyzje to teraz, bo może być faktycznie taki okres na przykład, że no, że w ogóle będzie bardzo trudno na przykład wyjechać, coś zrobić, kuźwa, albo wpadniesz już w jakieś tarapaty i z paszportu dziecku nie zrobisz, coś takiego. Ja nawet myślę w ten sposób, że załatw sobie to wszystko teraz, albo choćby, żebyś miał otwarte furtki, drzwi i tak dalej, żebyś pieniądze odkładał, żebyś myślał plan A, plan B, plan C na tej zasadzie, ja tak uważam.
Ja mam cały alfabet.
Ja uważam, że gdyby ty to jesteś po prostu w takim procesie, no jak ja, prawda? Że generalnie jest kwestia taka, że Polska, podejrzewam, że dla ciebie nie jest docelowa, no ale dziecko ma dorosnąć, tutaj jakieś studia, jakieś rzeczy do zrobienia, nie wyskakuje się nagle z jednej pracy, żeby wskoczyć w drugą pracę, trzeba to sobie po prostu ułożyć powoli, no ale ty w dużej mierze jesteś ustawiona, nie masz sytuacji takiej, prawda, że ci się dzidziuś rodzi i jak gdyby jest pytanie, co dalej, nie?
No absolutnie, wiesz, ja się na przykład z jednej strony bardzo, bardzo cieszę, że jestem w Polsce. Już ci powiem dlaczego. We Włoszech miałabym potworne problemy prawne. Mielibyśmy, bo tak, zarówno ja, jak i Fabio jesteśmy ultra antysystemowi, okej, okay? My jesteśmy zgodni, my płacimy podatki, my się staramy, ale nie każuj nam robić rzeczy typu szczepionki, jakieś tam inne takie, wiesz, wymysły. Więc my jesteśmy ultrasystemowi i tak.
Antysystemowi.
We Włoszech.
Ultrasystemowi i ultraantysystemowi, no. No ale w Polsce nikt tak jeszcze nie ganiają, ale też nie, jak gdyby nie jest łatwo w Polsce zupełnie nie zaszczepić dziecka. Jeżeli uciekniesz ze szpitala, albo na przykład, nie wiem, jest opcja taka, że obcokrajowcom uważam, że jest łatwo, bo można faktycznie urodzić to dziecko na przykład gdzieś za granicą, albo po prostu w prywatnym jakimś tam szpitalu i w tym momencie jak gdyby coś tam ci podpiszą, jak gdyby ten. Ale no...
Polska jest jedynym krajem nielegalnym pod względem szczepionek, ponieważ w momencie, kiedy ty rodzisz we Włoszech lub rodzisz w Anglii, ty nie masz od razu dziecka zaszczepionego. Po 3 miesiącach jest dopiero pierwsza szczepionka. To jest, w ogóle zacznijmy od tego, ok? Więc i tak naprawdę z punktu widzenia praw międzynarodowych jest to absolutnie nielegalne.
Zgadza się, ale coś takiego się robi, ale chodzi mi o to, że w związku z tym jesteś na legalu, jeżeli na przykład pójdziesz, urodzisz domowo, albo pójdziesz do prywatnego szpitala, bo się nie chcesz kłócić, albo w państwowym się wykłócisz i nie zaszczepisz dziecka, możesz to zrobić, nie? Natomiast generalnie w Polsce jest, uważam, nie ma kar stricte. Możesz jeszcze legalnie jakoś wyjść z tego, jeżeli nie chcesz szczepić dziecka, możesz choćby lawirować tak jak ja, że zmieniasz ciągle miejsce zamieszkania. I cię po prostu wtedy nie mogą znaleźć, okej? Okay? Albo po prostu w pewnym momencie widać, że no gdzieś jakby coś tutaj jest nie halo z... jakby nie wiadomo, gdzie ta osoba jest, czy mieszka tutaj, czy mieszka tam, kto jest ojcem, jakieś sprawy sądowe. To można tak, no.
Ale słuchaj, ja ci powiem przykład taki nasz, najbliższy w domu. No, moja Julia ma syna, który w tej chwili chodzi do pierwszej klasy, nie jest zaszczepiony.
We Włoszech.
Słuchaj, jaja są niesamowite, bo ona jest ultra antysystemowa, tak samo jak my. Jej mąż tak samo. Jedynie co, do czego ją rodzina zmusiła, w sensie teście, to był chrzest Dante, niestety. Bo my na luzie z ojcem, ze starym, nie? Nawet Fabio mówi, no ale po co ci to? Nie, to przecież tamci fanatycy. Okej, ale to już dobra, to chociaż tyle się udało, że to dziecko nie jest szczepione. I teraz tak, idzie do pierwszej klasy, dziecko nie zaszczepione, tu ją gonią, ta się wymyka.
No ale tam nie ma edukacji domowej, jest przymus pójścia do szkoły, tak? Bo szkoła jest problematyczna, bo szkoła wymaga tych różnych rzeczy. Szczepionek, przeglądów medycznych i tak dalej.
Tak, ale dobra, wiesz co, ona sobie z tym świetnie poradziła. Właśnie... Czasami matki posłucha, to się jej uda. Czaisz? Więc poradziła sobie z tym świetnie i na razie się uspokoiło, ale Włochy wcale nie są krajem, jak Polak myśli, że pojedzie sobie do Włoch i będzie zajebiście i oni są tacy chilloutowi. Tak, kiedyś tak może było, dopóki nie weszło euro, dopóki się nie wpieprzyli w Unię Europejską i nie, dopóki nie przyszedł pierwszy kryzys w 2006 roku. Może kiedyś tak było faktycznie.
No ale to wszędzie tak było, Aga. To fajnie było wtedy mieszkać we Francji, bo ja miałam takie pomysły. Francja, Hiszpania i tak dalej. Przed 2000 rokiem wszystko było fajnie. W Stanach też było fajnie mieszkać i było okej. Okay. Natomiast no, kwestia jest taka, że po 2000, po 2001 wszędzie jest już niefajnie. Już po prostu wchodzi NWO na całego i... No, no i tyle.
Teraz to zaostrzyli. I generalnie rzecz biorąc, no właśnie zrobiło się niefajnie. Więc może pod względem nawet, i powiem ci tak, że ze względów typowo takich merytorycznych z tych wszystkich krajów, w których mieszkałam, bo mieszkałam w trzech krajach jednocześnie, najbezpieczniej jest w Polsce obecnie, jeśli chodzi o takie stricte, mówię o tych trzech krajach europejskich, tak? Jest jeszcze najbezpieczniej w Polsce, ponieważ jeszcze udaje się
lawirować, coś... tak, kombinować, tak, uniknąć przymusu, jest edukacja domowa, uniknąć przymusu szczepienno-medyczno, nawet tak naprawdę niefajne są te przeglądy.
Pan William ma prawdziwie zrobione testy też na alergię. William jest uczulony na wszystkie związki chemiczne, takie bardzo ciężkie, on w ogóle nie używa leków, nie mamy. Więc i jest to napisane po prostu grubymi literami nawet w szkole, więc panie, jeżeli na przykład jest impreza jakaś, to dzwonią do mnie i pytają się, czy William może to zjeść, bo William po prostu puchnie, gardło mu puchnie od środka. Więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli masz taki stos dokumentów, gdzie prawdziwych, bo to nie jest żadne kłamstwo, po prostu to są rzeczy zdeklarowane, z którymi ja się borykałam przez lata i Williama z tego wyciągałam, tak? Więc to nie jest nic nieprawdziwego, to jest wszystko prawdziwe i moje prawie 300 tysięcy wydane na moje dziecko.
No dobra, ale o co ci chodzi? To chodzi o to, że w tym momencie Polska jest krajem, gdzie można pofunkcjonować i nie ścigają cię i można wyjść. Tak, no kwestia jest taka, że ja troszeczkę chyba może, nie wiem, no nie, ja nie chcę mówić, że czarnowictwo, ale ja uważam, że próbują, tak, i dojdzie w tą stronę, że Polska idzie w stronę Polinu, to nie jest tak, że tutaj będzie, znaczy ja uważam, że nigdy nie będzie stricte tak jak w Szwecji, że będą, prawda, że będą atakować, ponieważ Polacy są też, mają inny charakter i uważam, że po prostu mogą być normalnie rewolucje na ulicach, jeżeli po prostu będzie za dużo gwałtów i tak dalej. Natomiast nie będziesz się żyło bezpiecznie, bo coraz więcej jest obcokrajowców oraz uważam, że akcje pod tytułem odbieranie dzieci u nas też będą. Tak po prostu to czuję, tak jakby taka jest moja wizja. Więc jeżeli ktoś jest po prostu młody, to nie uważam, żeby Polska była docelowo no, w ciągu najbliższych 20 lat stricte bezpieczna. Nie uważam. Uważam, że im bardziej, że jest do 2030, to uważam, że to ma być tak. Moja wizja jest taka, przykro mi, jest chyba negatywna, ale uważam, że oni chcą totalnie Polskę wykupić. To znaczy nie będzie ani jednego biznesu polskiego, tak uniemożliwią, jeżeli ktoś będzie chciał na przykład jakaś zwykła istota, na przykład, nie wiem, ja, ta co mój ojciec ma taki pomysł cudowny, że na przykład pojedziesz i chcesz mieć tam szkołę językową, to jeżeli się nie umocujesz, nie ustawisz, nie będziesz miała wtyków jakichś tam starych znajomości, żydowsko, nie wiem jakich i tak dalej, jeżeli nie dasz się kontrolować i tak dalej, to nie będziesz mogła funkcjonować, a poza tym, jeżeli będziesz małą firmą, to zwyczajnie podatkami cię zniszczą i tyle. I to będzie funkcjonować na zasadzie, że nie jesteś Żydem, nie współpracować z Żydami, to po prostu nie będziesz tam istnieć. Tyle w temacie. Tak to widzę.
Nie. Podatki w Polsce to jest To jest jakaś abstrakcja.
Tak. Podatki i to, że musisz płacić ZUS, na przykład tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś cię zmusi do płacenia jakiegoś ubezpieczenia i to jeszcze, tak jak nie wiem, ja na przykład wiele lat miałam, jednocześnie pracowałam na etacie, czyli tam był płacony ZUS, a miałam jednocześnie firmę, więc musiałam drugi raz płacić ZUS. Przecież to bzdura, no ale tak jest.
Tak, oczywiście, ale przecież w Polsce teraz, żeby utrzymać działalność taką jak mam ja, gdzie to nie jest jakaś nie wiadomo jaka działalność, no to jak nie masz takiego naprawdę solidnego przepływu, to cię nie stać na kupienie sobie patyczków do uszu.
Dokładnie, dokładnie. Więc dlatego ja mówię, że jest konkret. Na przykład może być tak, że masz 40-50 lat, zacząłeś swój biznes 20 lat temu, już jesteś umocowany, masz ten biznes, a powoli, na przykład tak jak mój brat czy znajomi, możesz przechodzić w strefę wirtualną i na przykład masz tu już ten system, prawda? Tu masz te sekretarki, tu kogoś tam i ktoś faktycznie mieszka. Wszyscy szefowie właściwie się już wynieśli poza miasto, część mieszka za granicą, ale to nadal funkcjonuje, są umocowani, znajomości, prawnik, księgowa, ochrona, jak gdyby ustawione względem Urzędu Skarbowego. Jak ktoś coś takiego ma i umie odpowiednio kombinować i tak dalej, nawet sobie załatwiać zwolnienia, niezwolnienia, dzieci, szkoły prywatne, spoko. To trzeba mieć też już jakby to zbudowane, tą strukturę. Jak ktoś jest młody, ma 20-30 lat i chce teraz zacząć, nie wierzę w to. Że to się da. W ogóle w Europie, w Polsce to w ogóle po prostu Polin stricte, ponieważ nie.
Generalnie powiem Ci, jak wygląda sytuacja na przykład we Włoszech. Sytuacja we Włoszech wygląda tak, że wszyscy spieprzają albo do Australii, albo do Nowej Zelandii.
No to pytanie, dlaczego do Australii, do Nowej Zelandii? Bo jest kwestia taka, że Australia i Nowa Zelandia jest troszeczkę taka jak Ameryka Północna, gdzie fajnie jest, ale jakby coś, to cię zamkną totalnie, zrobią ci więzienie i tak cię zmuszą do czegoś. Czyli masz wolność do czasu, a jak chcą zrobić jakiś przekręt albo reset, albo coś wewnętrzny, to cię zamkną i tam jak gdyby nie będziesz miał możliwości jakby ruchu. Więc jakby, no nie wiem. I nie będziesz mógł, tak jak było w COVID-zie, że nie możesz wyjść do parku. Ja w Polsce w COVID-zie normalnie chodziłam do lasu. Oni tam normalnie polowali na tych ludzi z pałkami, prawda, i gazem po parkach, bo ktoś chciał sobie wyjść z psem, no nie? Albo nie miał psa, no tak było, prawda, w Australii i w Ameryce. Więc ja przepraszam, no gdzie ta wolność jest tam?
Co? Nie wiem, ja ci powiem tak. Powiem Ci, co wiem na temat Australii. Niewiele wiem na temat Australii, ale mam najbliższą rodzinę w Australii, czyli mojej szwagierki syna.
Tak, ja też mam.
I mam znajomego, który ma swojego znajomego, którego znam i też mieszka w Australii. Więc na obecną chwilę mieszkanie w Australii jest to lipa całkowita. Bo moje dziecko też było w Australii, to starsze. Było tam 2 lata, ale bardzo sobie to dobrze, fajnie chwali, bo jeszcze była w okresie, gdzie nie było takich restrykcji i poznała świetnych ludzi, z którymi współpracuje i dzięki nim jeszcze też oprócz mnie poznała inne tajniki swojej stadliny koni, którą ma obecnie i to jej dobrze zrobiło.
No ale kiedy była? Pewnie przed COVID-em na przykład, bo ten 2000 tutaj, między 2021, to się dużo pozmieniało właśnie. No.
Tak, ale jeśli chodzi o obecną Australię, no to już jest totalny komunizm, forma Kim Jong-un.
W dużej mierze, dlatego ja tak samo widzę na przykład Azję. I nawet, bo te...
No? Tego stopnia, że nie będzie już można niedługo kupić ziemi, żeby się wybudować, więc osoby, które mają własne landy, to sobie je trzymają jak, wiesz, relikwie.
Mhm. Tak, no to ja też mam rodzinę tam i córka, tak, też są na prowincji i tam funkcjonują generalnie. ale mają teren, no nie? Mają domy, mają tereny, kupione 20, wiesz, lat temu, nie?
Dokładnie. Nie wiem, jak działa Nowa Zelandia. Powiem ci szczerze, nie mam bladego pojęcia. Wiem, że pani premier nowozelandzka jest wytatuowana cała tu, bo to jest Maori, i tak ostatnio wdupiła na wiecu jakiemuś gnojowi sprężynkach z Ameryki, że się niósł tak, że spalił zelówki, tak spierdalał z Sejmu. Ale jaka jest postawa? Ona ma 44 lata, nie zgadza się zupełnie z nikim. Więc nie wiem, jak na obecną chwilę działa Nowa Zelandia, powiem ci szczerze. Wiem, że tam było dużo puczu, bo w Nowej Zelandii powstał film Władca Pierścieni, wiemy o tym wszyscy. I oni potem zrobili Hobbita, ale już na zasadach właśnie amerykańskich, bo ich zmuszono.
No właśnie.
Po czym twórca, właśnie reżyser Władcy Pierścieni, po prostu się wycofał całkowicie. On powiedział, że on nie będzie tak robił, on nie da rady. To jest nieprawda. Mhm. I wiem, że Nowa Zelandia zamknęła się na rynek, bardzo mocno się zamknęła na rynek i amerykański, i australijski. W ogóle mają problem z Singapurem, bo tam się przerzuca, wiesz, Azjatów i resztę się przerzuca do Nowej Zelandii, więc tam wiem, że w Nowej Zelandii są łapanki, się czepie, a jasna cholera. I się ich wysiedla z powrotem do chałupy.
Nie wiem, to jak gdyby dla mnie po prostu,
nie wiem,
to nie ma co...
Nowa Zelandia to jest temat tabu, o tym się nie słyszy w radiu, w telewizji, nic nie poczytasz. Ja kiedyś się interesowałam Nową Zelandią, bo chciałam tam mieszkać. Powiem ci szczerze, chciałam się wyprowadzić do Nowej Zelandii, to było takie z jakieś pewnie 17 lat temu, więc zaczęłam się interesować Nową Zelandią. No i co się okazuje, że te 17 lat temu już trzeba było mieć 30 tysięcy dolarów.
No właśnie o to chodzi, że Ameryka Północna i generalnie Australia i ten jest po prostu droga. Bo kwestia jest taka, że...
Jeśli miałeś wkładu 30 tysięcy na miesiąc, to cię w ogóle do kraju nie wpuszczali.
No ale właśnie o to chodzi, Aga, że jak gdyby, dlaczego ja mówię cały czas, bo każde państwo można jakoś rozpatrywać. Ja po prostu jak gdyby widzę, że nie wiem, są Polacy, którzy, nawet można popatrzeć po rolkach na Instagramie, skąd ludzie, to jest bardzo teraz modne, Polki czy ktoś tam, też pytanie, na ile to są Polki, Polacy, a nie Żydzi, na ile to są organiczni ludzie, a nie organiczni. Więc jak gdyby to jest duży temat. Natomiast kwestia jest taka, że tak, wyjeżdżają do Australii, a to jest na zasadzie, że jeżeli wchodzisz w małżeństwo z kimś, masz jakieś, chcesz tam pomieszkać gdzieś tam, to może ci się udać, tylko że to my nie o tym mówimy. Mówimy o tym, żeby na przykład przenieść się całymi wspólnotami i tak naprawdę całym grupom ludzi dać funkcjonowanie prawne, no to jedyne co, to po prostu trzeba znaleźć miejsce, gdzie po prostu to będzie możliwe, żeby mieć już jakieś stowarzyszenie charytatywne, coś na tej zasadzie i w dużej mierze nie mieć potem jakichś obwarowań i żeby to wszystko nie było takie strasznie drogie, ale generalnie mówię wszystko, bo w takich miejscach uważam jak Australia i tak dalej, to wszystko jest drogie z na przykład tłumaczenia, dokumenty, notariusze i tak dalej, a tu bym powiedziała na przykład w Ameryce, uważam, że w Afryce też, to są jeszcze jakieś takie znośne ceny, a nie jakieś zaporowe. Bo to wszystko kosztuje. Mnie na przykład sporo kosztowało zrobić całą stowarzyszenie.
No. Tak. W ogóle, słuchaj, Ameryka, Australia, Nowa Zelandia, to po pierwsze nie zrobisz żadnego siedliska, bo będzie ultra kontrolowane.
Po kontrolowane, drugie, zwłaszcza jak nie masz swojego na przykład zielonej karty i tak dalej i jesteś tylko na wizie albo zrobisz fundację i na tej bazie ludzi zawołasz i tam będzie ten, to uważam, że będzie duża kontrola.
Zapomnij, to tam w ogóle ci tego nie pozwolą zrobić.
No.
To w ogóle nawet pułap w ogóle, to ty, to nawet nie wystartujesz z tematem.
Bo oni tylko tak ładnie mówią, że jak gdyby tak, tam jest ładnie, natomiast ja nie uważam po prostu, żeby ta druga linia, czyli tutaj po prostu Ameryka Północna, Europa to w ogóle zapomnijmy, ale tutaj ta i Oceania, Azja i ten, to ja nie bardzo po prostu widzę, a dla mnie Azja i Oceania po prostu bardzo mocno jest tak, w takich egregorach, które ludziom się wydają cacy, czyli na przykład właśnie hinduizm, buddyzm i islam, a Pakistan jest totalnie muzułmański, Indonezja i to wszystko, i to jest właśnie mocno ortodoks i to nie jest fajny egregor, bo pod to podczepiony jest bardzo mocno uwikłań demonicznych i tego typu i dużo ludzi takich będziesz miał wokół, no jakby nie?
W kulturze tybetańskiej kiedyś doliczono się, żebym tylko nie pieprzyła jakiejś głupoty. Matko, w kulturze tybetańskiej jest prawie 99% samych demonów.